trzymajcie, szybujcie i jak to mówi konkurencja, halleluja i do przodu. Także halleluja i do przodu. Niech Bóg wypełnia nasze serca właśnie pasją dla Niego i to jest naszym celem. Gdy jesteśmy tutaj, gdy się budujemy, gdy spotykamy się razem w jednym konkretnym celu, aby później iść i zdobywać, aby później iść i zwiastować, aby później dokonywać przemian, przełomów w wyzwaniach, które Bóg stawia przed nami. Przechodząc do Bożego Słowa, chciałbym podzielić się takimi osobistymi refleksjami. Nie wiedziałem, że dzisiaj mój tato tutaj będzie, ale jest. Ostatnie wydarzenia w naszej rodzinie, a mianowicie śmierć naszej mamy, zmusiły mnie do refleksji i przemyśleń co do postawy, relacji i życia z Bogiem. Tym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić, a więc to będzie takie osobiste, ale oparte bardzo mocno na Bożym Słowie. Tytuł mojego kazania brzmi: A jeżeli nie? A jeżeli nie? Gdy nasza mama zachorowała w 2001 roku, we wrześniu była operowana, został usunięty nowotwór piersi, trwaliśmy w modlitwie jako rodzina, trwaliśmy w modlitwie jako Kościół. Bardzo dobrze zniosła chemio, później radioterapię. Wszystkie badania kontrolne przechodziła bez żadnych problemów, wyniki świetne, wszystko dobrze. Na początku 2006 roku przez przypadek pośliznęła się, złamała kość udową. Jak się później okazało, kość pękła, dlatego że nastąpił przerzut do kości. Miała operację, naświetlenia. I pamiętam wtedy, gdy stałem przed Bogiem, pamiętam moją modlitwę, gdy powiedziałem: Boże, wierzę, że jesteś w stanie w cudowny sposób uzdrowić moją mamę. Nie mam cienia wątpliwości, że jesteś Bogiem, który uzdrawia. Po drugie powiedziałem: Boże, wierzę, że także możesz użyć lekarzy, aby ją leczyć i wyleczyć, bo w taki sposób także działasz. Ale wtedy też powiedziałem: Boże, jeżeli jednak zdecydujesz ją zabrać do siebie, do domu, to w mojej relacji z Tobą nic się nie zmieni. Ja dalej chcę Tobie służyć, ja nadal chcę dla Ciebie żyć i dalej budować Twoje królestwo. I w tej chorobie mamy Bóg nas niesamowicie prowadził, darował jej około 7 lat życia. Nieraz ci z Was, którzy wiedzą, czym jest nowotwór, to wiedzą, że nieraz w przeciągu 3 miesięcy od wykrycia ludzie odchodzą z tego świata z powodu tego, że tak szybko nowotwór atakuje organizm. Bóg dał jej przeżyć około 7 lat życia i tak naprawdę w ostatnich 2 miesiącach zaczęła słabnąć, tracić siły i cierpieć. I 28 kwietnia odeszła do wieczności. I to, że jest u Boga, nie podlega żadnej dyskusji. Dlatego, że była kobietą, która kochała Pana Boga, bogobojną, pobożną. Pytanie, jakie sobie stawiam, to ciekawy jestem, jaką nagrodę odbierze. Bo jej życie nacechowane było miłością, dobrocią i chęcią niesienia pomocy. Ostatnio w tym tygodniu z tatem rozmawiałem moim i on miał sen. I mówił, że w tym śnie wiedział, że jest jakby w niebie. I że w tym śnie podeszli do niego aniołowie. Mówi, że bardziej to były anielice, bo bardziej takie piękne, nie kobiety, no, ale wiecie, o co mi chodzi. Wiecie, jak demony to mężczyźni, jak aniołowie to anielice, to kobiety. Także podeszły i pytały, szukały Pauliny Góresz. I ich było kilka, nie wiem, czy 3. Jedna z nich miała taki piękny, duży dyplom, który chciała wręczyć. A więc to, że odbierze nagrodę, to dla mnie nie ulega wątpliwości, bo była naprawdę bogobojną kobietą. Gdy nad tym wszystkim się zastanawiałem, analizowałem te 7 lat wstecz, przypomniały mi się słowa 3 młodych ludzi, którzy byli skonfrontowani, kiedy musieli podjąć decyzję, co dalej w ich życiu. Czy iść za Bogiem, czy pójść na kompromis. Księga Daniela, 3 rozdział, opisana jest ta historia, kiedy król Nebukadnesar zbudował wysoki posąg, no 18-20 metrów wysoki, i powiedział, że wszyscy, którzy są w jego narodzie, i rdzenni Babilończycy, i podbite narody, wśród nich Izraelici, i między innymi właśnie Daniel, i jego przyjaciele Azariasz, Miszael i Ananiasz, których król przechrzcił, zmienił im imiona na Szedrach, Meszach i Abednego, mieli pokłonić się temu posągowi, a poprzez to dać wyraz temu, że podlegają temu władcy i on jest dla nich Bogiem. I znamy tę historię, bo wszyscy ją znamy. Jeżeli ktoś nie zna, to zapraszam do Księgi Daniela, do 3 rozdziału, abyście dobrze ją sobie przeczytali. I wiemy, że w tej historii ci trzej mężowie, ktoś zapyta, gdzie był Daniel, czy Daniel się pokłonił, skoro trzej, a ich czworo było tak bogobojnych? Nie, najprawdopodobniej Daniel wtedy był w innej prowincji, zarządzał i nie był w tym czasie w Babilonie. I ci trzej mężczyźni, młodzi mężczyźni stanęli, powiedzieli: nie zrobimy tego, mamy jednego Boga i tylko Jemu chcemy służyć. I czytamy zapytanie Nebukadnesera: czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi: my nie mamy. On pytał, czy jesteście gotowi, jeszcze raz dla was specjalnie zagra muzyka i po prostu tylko się pokłońcie, uznajcie autorytet mojego Boga. I gdy on zadał im to pytanie, oni mówią: królu, my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. I te słowa Duch Święty mi przypomniał. I tu jest to stwierdzenie, tytuł mojego kazania: a jeżeli nie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, 17 werset mówi nam, może nas wyratować, to nas wyratuje. Jest to wiara nacechowana pewnością w Bożą moc. A po drugie mówią: a jeżeli nie wyratuje, to niech ci wiadome, że i tak gotowi jesteśmy złożyć nasze życie, aby nie uczcić twojego Boga i pokłonić się posągowi. A więc ten 18 werset mówi nam, że wiara to całkowite zaufanie Bogu. On wie najlepiej, co zrobić. On wie najlepiej, co zrobić. I chciałbym, abyśmy na podstawie tego przenieśli się do Hebrajczyków, 10 rozdziału. 2 tygodnie temu mieliśmy gościa, pastora Barego Wedrata z Australii, który na podstawie tego fragmentu usługiwał. 10 rozdział. Pamiętacie, o czym mówił? O cofaniu się lub niecofaniu się lub niekurczeniu się. Tak, 10 rozdział, ostatnie kilka wersetów tego rozdziału listu do Hebrajczyków. Przeczytajmy od 36. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Cofać się i ginąć oznacza poddać się w pielgrzymce za Bogiem. Oznacza zrezygnować, skurczyć się. Jedno z tłumaczeń mówi skurczyć się, wystraszyć, załamać, zlęknąć. Natomiast wierzyć i żyć, zachować duszę, to z determinacją i oddaniem. Żyć wiarą wytrwale i odważnie i za Bogiem. Pomimo różnego rodzaju sytuacji, które spotykają nas w naszym życiu. Dlaczego tak ważne jest to, abyśmy się nie cofali? 4 punkty do przypomnienia. Nawiązuję do usługi naszego gościa. Powody niecofania się. Po pierwsze, świadomość czasów, w których żyjemy. Żyjemy w ostatecznych czasach, a tak wiele jest jeszcze do zrobienia. Ewangelia musi być zaniesiona do naszych niezbawionych rodzin, przyjaciół. Wiele, wiele musi się jeszcze wydarzyć, ażeby Chrystus mógł przyjść po swój Kościół. A więc dlatego nie chcemy się cofać, bo rozumiemy, że Bóg postawił nas w tym czasie na tu i teraz z konkretnym zadaniem, z konkretną rolą do zagrania, z konkretną postawą, jaką mamy mieć. Po drugie, powód niecofania się, niebezpieczeństwo koncentracji na sobie. Gdy zaczynasz się kurczyć, cofać, zaczynasz koncentrować się na sobie, użalać nad sobą, współczuć sobie i po prostu koncentrować się na sobie. Boże Słowo mówi nam coś innego. Dla nas najważniejszą osobą jest osoba Pana Jezusa Chrystusa. I zawsze On powinien być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Po trzecie, powodem niecofania się jest to, że mamy pragnienie wypełnienia Bożych zamiarów i planów. Bóg chce użyć każdego z nas. Zostaliśmy powołani, aby służyć. Bóg każdemu z nas dał talent, obdarowanie i chce, ażebyśmy w Jego powołaniu chodzili. Po czwarte, gdy cofamy się, to pomniejszamy Boga i Jego moc. Pamiętajmy, wszyscy my, ilu nas tutaj jest, jesteśmy zwykłymi ludźmi w ręku niezwykłego Boga. Każdy z nas jest zwykłym człowiekiem, ale gdy się na nowo narodziliśmy, gdy Duch Boży zamieszkał w nas, to jesteśmy w ręku niezwykłego Boga. I On może użyć każdego z nas do rzeczy niezwykłych, do rzeczy wielkich, do rzeczy wspaniałych. Dlatego my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, poddają i rezygnują, ale z tych, którzy wierzą i z determinacją, oddaniem, wytrwale i odważnie idą za Bogiem. Ktoś powie, należy wierzyć. Ale jak? Autor tego listu idzie dalej. To jest końcówka 10 rozdziału i przeskakujemy do 11 rozdziału, gdzie autor tego listu wyjaśnia, czym jest wiara. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. To jest wiara. Boże Słowo mówi, że w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Że wiarą przyjmujemy obietnice, że wiarą żyjemy z Bogiem, że wiara jest wytyczną naszego działania. I dalej znamy ten rozdział. Wymienieni są bohaterowie wiary. Z imienia od 4 wiersza, gdybyśmy czytali od Abla począwszy, możemy czytać cały ten rozdział i dochodzimy do wiersza 31, gdzie wspomniana jest jeszcze Rahab. I później 32 wiersz 11 rozdziału. Autor zadaje takie pytanie. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu, o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, poddźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Z początek 35 wiersza. I dalej on mówi, wielu jeszcze mógłbym wymienić bohaterów Starego Testamentu, którzy w postawie wiary byli niesamowici. Dokonali z Bożą pomocą cudownych, niezwykłych zdarzeń. I pokazuje tutaj tę postawę wiary, która przyniosła cudowne zwycięstwo i objawiła Bożą chwałę. I gdyby tutaj się skończył rozdział poświęcony bohaterom wiary, to troszkę mielibyśmy problem w naszym życiu. Bo nie zawsze podbijane są królestwa, nie zawsze paszcze lwom są zamykane, moc ognia jest gaszona, nie zawsze ludzie unikają ostrza miecza, nie zawsze podźwigają się z niemocy, nie zawsze są mężni. I dlatego autor tego listu idzie dalej i pokazuje nam drugą grupę bohaterów wiary. I rozpoczyna od stwierdzenia, druga część 35 wiersza. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy doznali szyderstw, biczowania, więzów, więzienia. Byli kamionowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych, kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. I to jest druga grupa ludzi, którzy są tak samo nazwani bohaterami wiary. Tak samo jak tamci wierzyli Bogu, tak samo z determinacją ufali, tak samo szli, tak samo czynili to, co Bóg chciał, aby czynili. Jednak ich spotkała śmierć. Jednak zostali złożeni w ofierze. Ich ciała zostały w jakikolwiek najbardziej brutalny i tragiczny sposób poświęcone dla Boga. Dla dziełu i służyło dziełu Królestwa Bożego. Ci, których świat nie był godny, ludzie, którzy nieśli Ewangelię, którzy zdobywali, którzy tak wspaniale chcieli przedstawić innym Boga, w taki sposób zostali potraktowani. I tu jest ta druga grupa ludzi, bohaterów wiary. Postawa wiary nie zrealizowała Bożych obietnic w ich życiu, ale to też bohaterzy zdobyli chlubne świadectwo wiary. I to chlubne świadectwo wiary polegało na tym, że zaufali Bogu do końca. Byli zdeterminowani, cokolwiek by się w ich życiu nie stało. Jeśli Bóg ma moc wyratować nas z mocy ognia, to zrobi. Nawet jeśli nie, to i tak oddać pokłonu nie zamierzamy Twojemu posągowi. To wytrwała postawa wiary w niesprzyjających okolicznościach. I to Bóg kocha, i to Bogu się podoba, i Bóg to honoruje. Hebrajczyków 6 wiersz 11 rozdziału mówi nam, że bez wiary Bogu podobać się nie można. Kto do Niego przystępuje, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. I taka postawa zdeterminowania, oddania, całkowitego poświęcenia i całkowitego zaufania Bogu się podoba. Bóg to honoruje. I do takiej postawy nas dzisiaj Boże Słowo inspiruje i zachęca. Cokolwiek przechodzisz w swoim życiu, bracie, siostro, drogi przyjacielu, cokolwiek wydaje ci się nie do przejścia, trwaj niezachwianie w Bogu. Ufaj Jemu. Polegaj na Jego obietnicach. Bądź całkowicie zdany na Jego wolę. Tu wypadałoby amen powiedzieć, jeżeli się zgadzacie ze mną. Tak. Ktoś powie, fajnie, ale jak to robić? Autor listu do Hebrajczyków idzie dalej. Kończy 11 rozdział, on nie kończy, bo później zostały podzielone. On rozważa i rozwija ten temat. Dochodzimy do 12 rozdziału, 1 wiersza. Jak to robić? Daje nam odpowiedź. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Autor tego listu daje nam odpowiedź. I tutaj możemy zadać sobie pytanie, jak to zrobić? Jak wytrwale z determinacją ufać Bogu, podążać za Nim? On mówi o czterech rzeczach. Po pierwsze, bierz przykład od innych. Mając około siebie tak wielki obłok świadków, patrz na życie innych, analizuj życie innych, bohaterów wiary, Starego, Nowego Testamentu, innych wielkich mężów i kobiet bożych. Patrz na ich życie, czytaj o nich, spędzaj z nimi czas, jeżeli są wśród żyjących, otaczaj się takimi ludźmi, bierz z nich przykład. Boże Słowo do tego nas zachęca. Bierz przykład z innych ludzi. Patrz na życie braci i sióstr w Chrystusie Jezusie, którzy okazali się użytecznymi, zwykłymi, ale użytecznymi w ręku niezwykłego Boga. To jest po pierwsze. Po drugie, złóż wszelki ciężar i grzech. A więc rozpraw się z rzeczami, które powodują, że nie możesz biec. To może być ciężar, który obciąża. I bardzo trudno biegnie się, gdybyśmy mieli pół metra ziemniaków na plecach. 25 czy 50 kg trudniej się biegnie. Lub cementu, bo tak rolniczo powiedziałem, ale teraz tak może ktoś buduje, to bardziej rolniczo, nie rolniczo, tylko budowniczo. Cementu. Dobra, ktoś tam nosi skrzynki, no to ze skrzynką też się trudno biegnie. Trudniej się biegnie. I dlatego autor tego listu mówi, rozpraw się z ciężarem. Odłóż ciężar na bok, zostaw go, rozpraw się z tym, abyś mógł biec lepiej. Abyś mógł dobiec do mety szybciej. Abyś mógł osiągnąć swój cel. Bo ten ciężar może cię obciążyć, zmęczyć, zdołować i spowodować, że nie dobiegniesz do mety. A więc rozpraw się z ciężarem, ale także mówi, rozpraw się z grzechem. Bo grzech nie obciąża, grzech usidla. A więc gdy zapuści swoje korzenie i zaczniemy w tę ziemię wpuszczać korzenie grzechu, to nie będziemy mogli biec. Coraz słabiej, 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 aż nas zatrzyma całkowicie. I nie pobiegniesz dalej. Choćbyś chciał, tak jak nieraz na jakichś filmach animowanych albo bajkach, jak tak w powolnym tempie ktoś chce biec, a w zasadzie nie biegnie, tylko stoi w miejscu. I tak nieraz w życiu ludzi wierzących wygląda bieg. Są obciążeni albo usidleni. Nie mogą dobiec do mety. To jest niemożliwe. Dlatego odciąż się i odetnij wszelkie korzenie grzechu, który cię może usidlić. Bo nie pozwoli ci dobiec do końca. To po drugie, rozpraw się z ciężarem, rozpraw się z grzechem. Po trzecie, biegnij wytrwale. Wiecie, że chrześcijaństwo to akcja, to aktywne zaangażowanie? To nie jest statyczna pozycja, jak teraz wy. Teraz to wy nie jesteście chrześcijanami. Wy to nie jesteście wierzącymi ludźmi teraz, bo siedzicie. Fajnie tak powiedzieć, jak to wyrwą mi z kontekstu, to będzie bida. Ale wiecie, o co chodzi. Chrześcijaństwo to nie stateczne podążanie za Chrystusem, ale aktywne. Nie bierne, ale aktywne podążanie za Chrystusem. To bieg, to walka, to działanie, to ciągle coś się dzieje, bo jesteśmy zaangażowani w duchowy konflikt. I dlatego Boże Słowo mówi, biegnijmy, i to konkretnie nazwane jest, nie byle jak biegnijmy. Nie biegnijmy sobie truchtem, nie biegnijmy sobie gdzieś tam bokami, ale biegnijmy wytrwale, wiedząc, dokąd biegniemy. Zaangażujmy się. Ja teraz, gdy czytam Gazetę Wyborczą, a czytam ją codziennie, to jest taka akcja. Cała Polska biega. Kiedyś było cała Polska czyta, a teraz w Gazecie Wyborczej zachęta jest właśnie do aktywności fizycznej, żeby biegać. I ja dzisiaj to samo powiem. Zaangażuj się w ten bieg. Biegnij wytrwale, aby zdobyć nagrodę, aby dojść do celu, który Bóg przed tobą stawia. Biegnij wytrwale, aktywnie angażuj się w sprawy Królestwa Bożego. Nie bądź bierny, nie bądź tym, który siedzi i nic nie robi, ale rób coś. Trwaj w Jezusie, nasłuchuj tego, co On do ciebie mówi i angażuj się w rzeczy, które On chce, abyś czynił. On na pewno chce ciebie... Kasia użyła słowa, Kasia już poszła na zajęcia. Wykorzystać. A ja bym chciał powiedzieć, On chce ciebie użyć, bo wykorzystać dzisiaj to nam się kojarzy tak troszkę, jakby wykorzystać, nadinterpretować. On chce ciebie użyć dla spraw swojego królestwa. On chce. Dlatego biegnij wytrwale. Nie zniechęcaj się po drodze. I po czwarte, autor tego listu mówi, patrz na Jezusa. Nie patrz na okoliczności, które są w twoim życiu. Ale patrz na Jezusa. Bo gdy popatrzysz na okoliczności, utoniesz. Tak jak Piotr. Dopóki patrzył na Jezusa, gdy szedł po wodzie, szło mu świetnie. Ale gdy popatrzył na bok i zobaczył ogromne fale, które idą, musiał szukać ratunku u Jezusa. Panie, ratuj, bo tonę. Więc nie patrz na okoliczności, ale swój wzrok utkwij w Jezusie. Bo On jest nazwany sprawcą i dokończycielem twojej wiary. On spowodował, że się na nowo narodziłeś poprzez Ducha Bożego i On jest zainteresowany tym, abyś dobiegł do mety, abyś osiągnął cel, abyś zdobył nagrodę, abyś był wykorzystany, chciałem powiedzieć, wykorzystany, użyty dla spraw Królestwa Bożego tutaj, na tej ziemi, w miejscu, w którym Bóg Cię postawił, w czasie, w którym Cię osadził. Bóg chce Ciebie użyć dla swojej chwały. A więc nie patrz na okoliczności, bo to nie okoliczności mają zarządzać naszym życiem i determinować nasze życie, ale to nasze życie kreuje okoliczności. Naprawdę. I tego musimy nauczyć się, chodząc z Jezusem. Jezus pomoże Ci przejść zwycięsko każdą sytuację. Zauważmy, że gdy Szedrach, Meszach i Abednego powiedzieli: Bóg nasz może, to nas wyratuje, jeśli nie, jesteśmy gotowi umrzeć, na królu to nie zrobiło żadnego wrażenia. Deklaracja jeszcze nic nie znaczy. Oni zostali związani, jest napisane, że Nebukadnesera, dosłownie napisane jest, krew zalała na cały, zmieniła się jego twarz, podnieśli mu ciśnienie okropnie, bo sprzeciwili się mu, on myślał, że on im powie, wystraszy ich i oni od razu będą się kłaniać. Oni mówią, to żadnego wrażenia na nich nie zrobiło, a nie na, nie na nim. Jego krew zalała, jest dokładnie napisane. Oburzył się i mówi, 7 razy więcej rozpalamy. Tak jakby tamten raz nie wystarczył, żeby ich... A więc swoją furię pokazał, swoje emocje pokazał. Stracił przy okazji trochę ludzi, bo ci, którzy wrzucali ich do pieca, umarli. Oni zostali złożeni w ofierze dla jego Boga. I później on patrzy i oni są w tym ogniu. A więc to jest dla nas też prawda biblijna. Bóg nie wyratowuje nas od ognia, ale spośród ognia. Tam widział Nebukadnesar 4. osobę, Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa, który był tam z nimi. Musieli doświadczyć tego ognia, musieli doświadczyć tego przeżycia, ale z nimi był Pan Jezus. Dlatego też w Twoich okolicznościach Bóg także pozwoli Ci przejść zwycięsko każdą trudność, której stawiasz czoła. Tak jak powiedziałem, w naszej rodzinie dzisiaj jest to trudna okoliczność. Kiedy odeszła nasza mama, kiedy odeszła żona mojego taty, musimy uczyć się żyć na nowo, ale z Bogiem wszystko jest możliwe. Każda sytuacja, w której się znajdziesz, możesz ją przejść zwycięsko, jeśli patrzysz na Jezusa. Jeśli patrzysz na Jezusa, jeśli Jezus jest najważniejszy w Twoim życiu. Nie zawsze ochroni Cię od ognia, ale gdy znajdziesz się w tym ogniu, On będzie z Tobą, gdy Mu ufasz. On przejdzie zwycięsko daną sytuację. Wiecie, dlaczego król Nebukadnesar zmienił imiona tych 3 młodzieńców? Bo one go drażniły. Bo oni mieli żydowskie imiona, które wyrażały coś bardzo wielkiego. Azariasz oznacza, któż jest jak Bóg. Miszael oznacza Jahwe wspomógł. Ananiasz oznacza Jahwe okazuje łaskę. Król Nebukadnesar nie mógł sobie z tym poradzić, bo on miał przecież innego Boga. I temu Bogu mieli wszyscy się kłaniać i do takiego Boga się modlić. Dlatego zostali nazwani Szedrach, Meszach i Abednego. Ale ich imiona dzisiaj mówią nam wiele. Któż jest jak nasz Bóg? Nie ma takiego. Jahwe wspomaga. Wierzymy w to? Jahwe okazuje łaskę. Czy to jest prawdą w Twoim życiu? Okazał Ci łaskę, kiedy na nowo się narodziłeś i codziennie, każdego dnia, gdy wstajesz, On chce wylewać świeżą porcję swojej łaski do Twojego życia. Codziennie świeżą porcję swojej łaski do Twojego życia. Dlatego Boże Słowo mówi nam, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale my chcemy być z tych, nie z tych ze Śląska, tutaj mi się przypomniało, nie z tych, z tychów powinno się mówić chyba, nie? Nie z tych, a tutaj się na Śląsku Dolnym mówi z tych, nie z tychów, nie z tych, którzy się cofają i giną, lecz my chcemy być z rodu tego, który wierzy i idzie z determinacją do przodu. To jest moją modlitwą, abym w moim życiu taką postawę miał, I to jest modlitwą moją, abyśmy jako Kościół taką postawę przyjmowali. I wierzę, że poprzez Świętego Ducha jest to możliwe. Bo ja w 100% wierzę w to, co głoszę. Dlatego wierzę, że z Bożą pomocą jesteśmy w stanie przejść każde doświadczenie, które nas spotyka w życiu. Bo nasz Bóg zawsze jest wiernym Bogiem, wielkim Bogiem, cudownym Bogiem. Wstańmy do modlitwy.